Drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, rodzino Radia Maria, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone, których tematem jest liczby oświęcimskie, próby rewizjonizmu. Naszymi Państwa gośćmi są dr Magdalena Cybulska, doktor teologii. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Jak również dr Jacek Wilczur, historyk i politolog, były pracownik Głównej Komisji Badania... Badania zbrodni hitlerowskich, a aktualnie kierownik zespołu badawczo-naukowego do spraw zagłady Kresów Wschodnich. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Drodzy nasi goście, prosimy o przybliżenie nam tematu. Prosimy, panie doktorze, o przybliżenie tego tematu związanego z liczbami oświęcimskimi, z próbami rewizjonizmu.
Gościem tej rozgłośni jestem z tego powodu, że w magazynie pod tytułem Inne oblicza historii ukazał się, jest obecnie w sprzedaży, mój artykuł pod tytułem Liczby oświęcimskie. W tym artykule na podstawie wiedzy mojej nabytej w ciągu wielu lat członkostwa i pracy w polskim aparacie ścigania zbrodniarzy hitlerowskich, na podstawie wiedzy tej, na podstawie badań własnych trwających do dzisiejszego dnia, podważyłem w tym artykule liczby podane, liczby zgładzonych, podane w książce kierownika działu historycznego w Państwowym Muzeum Oświęcimskim, pana doktora Franciszka Pipera. Ale sprawa ma znacznie głębsze podłoże. Mianowicie od mniej więcej 16 lat, to jest od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę, trwa na skalę ogromną w Europie, ale i w Polsce też, operacja zaniżania liczb zgładzonych w niemieckim kombinacie śmierci Auschwitz-Birkenau, Oświęcim Brzezinka. Ta operacja ma cechy akcji zorganizowanej i wyklucza przypadkowość. W ciągu tych 16 mniej więcej minionych lat naszej niepodległości zarówno w świecie, jak i tu w kraju, poszczególne osoby, ale są to osoby znaczące, instytucje badawcze, instytuty historyczne obniżają tę liczbę z 4 milionów, która to liczba funkcjonowała do końca PRL-u, w encyklopediach, w podręcznikach historycznych i w świecie, w całym świecie. Z 4 milionów do miliona mniej więcej 100 tysięcy. Wiele wskazuje na to, że nie jest to ta operacja, nie jest czymś przypadkowym, że jest to akcja na określone zamówienie i nie jest trudno domyślić się, z której strony świata to zamówienie przyszło do nas. Czymś niepojętym dla nas, historyków zajmujących się dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w latach wojny, niepojętym dla nas jest to, w jaki sposób redukuje się tę liczbę. Dlaczego pomija się ustalenia dwóch komisji, które w roku 45 niemal nazajutrz po wyzwoleniu Oświęcimia przez armię sowiecką rozpoczęły działania, to znaczy rozpoczęły badania, wtedy kiedy jeszcze były namacalne dowody, kiedy jeszcze było sporo żyjących świadków zagłady. Spośród więźniów i ludności okolicznej wokół Oświęcimia, ale głównie dowodów jeszcze namacalnych, mimo że Niemcy ogromną większość dowodów zniszczyli. Pierwsza komisja to była komisja wojskowa sowiecka, a kiedy ona zakończyła swoją działalność, pracę, szefostwo polskiej komisji objął wybitny Polak, wybitny historyk okupacji i znawca, profesor Jan Zen. Nad ich ustaleniami, a zarówno ustalenia sowieckie, jak i polskie, były zgodne z sobą co do liczby co najmniej 4 milionów, chodzi nad tymi wynikami ich badań, obecnie dr Piper, kierownik tego Wydziału Badań Historycznych w Państwowym Muzeum Oświęcimskim, przeszedł do porządku dziennego. Nie wziął również pod uwagę oświadczeń, zeznań ocalałych z zagłady, byłych więźniów Sonderkommando, to znaczy tych, którzy byli przy spalaniu w krematorium, przy spalaniu ciał ludzi zamordowanych w komorach gazowych. A ci mieli doskonałe możliwości obliczania, nazwijmy to, przerobu tych komór gazowych i krematorium. To, o czym ja mówię, znalazło swój wyraz w publikacji, w artykule, w tym naszym czasopiśmie Inne oblicza historii. Tam wyłożyłem w miarę dokładnie, na miarę swojej wiedzy i wiedzy zdobytej przez moich kolegów, wybitnych fachowców w tej dziedzinie, wybitnych historyków i znawców w tej dziedzinie. Starałem się pokazać w tym artykule, jak wygląda kłamstwo oświęcimskie nie ze strony neofaszystów w Niemczech, Austrii czy w innych krajach, ale jak wygląda ono tu, na naszym gruncie, w Polsce. Ja w tej audycji nie mam zamiaru obwiniać kogokolwiek imiennie poza doktorem Piperem, który wydał książkę w Oświęcimiu, w Państwowym Muzeum Oświęcimskim. Nie mam zamiaru, bo to niczego nie da, dlatego że to nie on jeden tylko robi. To robią i inni ludzie. Robią to na Zachodzie i w Polsce. I tu rodzi się pytanie, jaki jest tego cel? Czy to jest przypadek? Czy to jest nieuctwo? Niewiedza? Czy to jest działalność z premedytacją? Tu warto przypomnieć, że zeznając przed Trybunałem Wojskowym Amerykańskim w Niemczech, komendant obozu zagłady w Oświęcimiu, Rudolf Hess, bez żadnych nacisków, przyznał, że w tym obozie, w czasie jego kadencji, a on był tylko do końca 1943 roku, śmierć poniosło 2,5 miliona więźniów, a 500 tysięcy zmarło w wyniku warunków panujących w obozie. To samo powtórzył, zeznając przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Polsce. Komendant Oświęcimia podał liczbę trzykrotnie większą, aniżeli podaje to dziś w swojej książce dr Piper. I to jest rzecz dla nas, badaczy tego okresu i badaczy niemieckiej, hitlerowskiej polityki zagłady. To jest dla nas rzecz niepojęta. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pomija się ustalenia dwóch komisji? Dlaczego pomija się zeznanie komendanta obozu zagłady? Jest nas grupa ludzi w Polsce, którzy zajmujemy się tą sprawą. Mamy bardzo dużą ilość oświadczeń i zeznań i mamy sporo dokumentów. Mamy też dostęp do niskonakładowych publikacji z Zachodu, do publikacji, na których opieramy i swoje twierdzenia, a mianowicie odrzucamy kategorycznie tę liczbę, która jest nam wciskana na siłę, że w Oświęcimiu śmierć poniosło 1 000 000 do 1 100 000. Podtrzymujemy w oparciu o dowody, o materiały, o dokumenty, o oświadczenia tych, którzy cudem przeżyli. Podtrzymujemy liczbę 4 000 000 zgładzonych w niemiecko-hitlerowskim kombinacie zagłady.
Dziękujemy. Może tutaj widzę, że pan doktor przerwał swoją wypowiedź. Prosimy o kontynuowanie, ponieważ ona jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca.
W swoich badaniach dr Piper posłużył się głównie wykazami, dokumentami, ocalonymi dokumentami niemieckiej proweniencji, wykazami transportów, list przewozowych, podczas kiedy ogromną ilość ludzi zgładzono w Oświęcimiu bez jakiejkolwiek rejestracji, bez tatuowania im numerów na rękach, wprost z bocznicy kolejowej szli do komór gazowych. Nie wziął też dr Piper pod uwagę tego, że więźniów, kolumny więźniów przeznaczonych na zagładę sprowadzano nie tylko wagonami, nie tylko kolejowym transportem, ale również ogromnymi kolumnami pieszymi. My dziś już znamy te szlaki. Przewożono ich samochodami, a nierzadko nawet furmankami. Istnieją oświadczenia w tej sprawie. Prowadzimy nadal badania. I tak się składa, że ten zespół, w którym ja pracuję, ci moi koledzy, my nie mamy żadnego wsparcia na nasze badania. Nam nikt na to nie daje pieniędzy. My za swoje pieniądze jeździmy po Polsce, szukamy świadków, dowodów i dokumentów. My oddajemy swój czas bez jednej złotówki. Nam nikt w tym nie pomaga. Uważamy, że to pokolenie, do którego my należymy, nie powinno po sobie pozostawić pustki, jeżeli idzie o wiedzę o tym, co się w Polsce, na okupowanych ziemiach polskich, działo pod niemiecką, hitlerowską okupacją. Nie wolno nam pozostawić stanu niewiedzy. Tu należy przypomnieć jeszcze jedną rzecz, o której się właściwie u nas dzisiaj ani nie pisze, ani nie mówi na głos publicznie, a mianowicie w macierzystym obozie Stammlager w Oświęcimiu, Brzezińce ginęli nie tylko Polacy, Żydzi, jeńcy radzieccy. Tu ginęli również obywatele państw neutralnych, którzy znaleźli się w jakiś sposób w rękach niemieckich. Tu ginęli obywatele Hiszpanii neutralnej, Szwajcarii neutralnej. W czasie, kiedy poszukiwałem materiałów do pracy naukowej na ten temat, odnalazłem ślady pobytu Chińczyków i Turków. Turcja była neutralna. Chiny w ogóle nie były wtedy w stanie wojny z Niemcami. Ci ludzie prawdopodobnie zostali sprowadzeni przez Niemców z Belgii, Francji, Holandii, kiedy te kraje zostały podbite przez Niemców. Wydaje mi się, że nasz aparat propagandy, on zresztą właściwie nie istnieje w ogóle w tym kraju. Wydajemy kupę pieniędzy na inne rzeczy, a nie potrafimy nagłośnić prawdy o tym, co się tu działo w latach II wojny światowej. Ten aparat prawie nic nie robi, żeby uświadomić świat, cały świat, głównie oczywiście zachodni, czym hitleryzm, groził cywilizacji zachodniej, całej cywilizacji, a nie tylko Żydom, Romom i Słowianom. My również zapominamy bardzo często w swojej publicystyce o tym, że Oświęcim został utworzony decyzją szefa SS i policji Himmlera dla Polaków w roku 1940. W 1940 roku tylko dla Polaków. Dopiero wówczas, kiedy w roku 1942 zapadła decyzja o totalnej zagładzie europejskiego żydostwa, Oświęcim, Brzezinka stał się miejscem zagłady Żydów polskich, Żydów europejskich. Nie mówimy o tym, że tu męczeńską śmiercią umierali przedstawiciele całego Zachodu. A jest to przecież atut, ogromny atut, zarówno w polityce, jak i w nauce historycznej. Zastanawiamy się często z kolegami, z którymi pracujemy w tym zespole, kiedy nasze władze wezmą się wreszcie za tworzenie dokumentacji, kiedy powołamy rzeczywiście naukową i bezstronną komisję, która badać będzie i ustali prawdę, pełną lub prawie pełną, o tym, co się działo w największym w naszym świecie kombinacie zagłady, w niemiecko-hitlerowskim Auschwitz-Birkenau.
Dziękujemy, panie doktorze. To były słowa, które mówił do nas dr Jacek Wilczur, który jest aktualnie kierownikiem Zespołu Badawczo-Naukowego do spraw zagłady Kresów Polskiej Rzeczypospolitej, a był pracownikiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej. Teraz prosimy, ponieważ jest z nami pani dr Magdalena Cybulska, o przedstawienie również przygotowanego przez siebie tematu.
Moim tematem będzie religijność, która była dla więźniów obozów niemieckich, obozów tutaj szczególnie koncentracyjnych, pewną formą samoobrony, formą do przeżycia. Religijność, która jest tak droga tutaj naszym słuchaczom Radia Maryja, ale nie tylko religijność. Wiara w Boga, polskość, naród, patriotyzm, rodzina, drugi człowiek. Wartości, o których nigdy nie powinniśmy zapominać. W ramach wstępu pragnę powołać się na słowa papieża Benedykta XVI, który przebywał podczas swojej pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny, także w Auschwitz-Birkenau. On powiedział następujące słowa. Przybyć tu musiałem. Był to obowiązek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga. Dalej nawiązał on do psalmu 44 i dodał: ten krzyk trwogi cierpiącego Izraela, który wzywa Boga w godzinie ogromnej udręki, jest równocześnie wołaniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w historii, wczoraj, dziś i jutro płacą cierpieniem za umiłowanie Boga, prawdy i dobra. Gdy chcemy się stać sędziami Boga i historii, nie obronimy w ten sposób człowieka. Przeciwnie, przyczynimy się do jego zniszczenia. Jeszcze jeden cytat. Oglądając tablice, na których są wypisane imiona rzesz, imiona tych, którzy tam zginęli, upamiętniający ich losy, powiedział: te tablice upamiętniają losy nieprzeliczonych rzesz ludzi. Ci ludzie wstrząsają naszą pamięcią, wstrząsają naszym sercem. Nie chcą wywołać w nas nienawiści, ale raczej pokazują, jak straszne jest dzieło nienawiści. Chcą, aby rozum uznał zło za zło i odrzucił. Chcą budzić w nas odwagę dobra i opór wobec zła. Chcą wzbudzać w nas uczucia, które wyrażają słowa włożone przez Sofoklesa w usta Antygony. Nie jestem tu, aby razem nienawidzić, lecz by razem miłować. I pragnę się tutaj zwrócić z takim szczególnym apelem do tych, którzy przeszli przez obozy, do tych, którzy byli świadkami tych wydarzeń, którzy doświadczyli, czym jest to piekło, ale jednocześnie jaką siłą jest religia, jaką siłą jest wiara, aby byli świadkami, świadkami szczególnie dla współczesnego świata, który Boga, ojczyznę, rodzinę pragnie wyrzucić poza swój margines. I tu Państwo pozwolą, chciałabym dziś pokrótce przedstawić artykuł, który jest zamieszczony, podobnie jak pana profesora Wilczura, w innych obliczach historii. Jest to artykuł na temat religijności jako formy samoobrony. Jest to studium socjologiczne napisane wspólnie z socjologiem znakomitym, panem doktorem Markiem Frankowskim. Jest to podwójny punkt widzenia. Z jednej strony ujęcie socjologiczne, z drugiej strony ujęcie teologiczne tego problemu. I tutaj Państwo muszą sobie wyobrazić sytuację, która miała miejsce w ówczesnym czasie. Otóż jednostka, która jest stworzona przez Boga jako jednostka w relacji do Boga, jednostka w relacji do absolutu, a jednocześnie jednostka, której naturze jest wpisana relacja do drugiej osoby, jest istotą społeczną. Jednostka, która ma określony swój system wartości, hierarchię wartości, ma swoją religijność wraz z jej przejawami, jej wymogami, i jednostka, która kieruje się w życiu zasadami moralnymi opartymi o religię, zostaje umieszczona w takiej rzeczywistości, którą moglibyśmy określić w sensie dosłownym piekłem, gdzie jest stłoczona w jednej wielkiej, bezkształtnej masie, jest stłoczona, ale pozostaje anonimowa, pomimo wielości osób. Zostaje pozbawiona dotychczasowej hierarchii wartości, gdzie wszystko to, co było dla niej drogie, zostaje zanegowane, gdzie staje się bezradna i zagubiona wobec śmierci, wobec niebezpieczeństwa utraty własnego życia, wobec braku najbardziej podstawowych, elementarnych wymogów do przeżycia. I u takiej jednostki, kierującej się dotychczasowymi wartościami, bardzo szybko następowała śmierć. I teraz sytuacja zmuszała takie osoby, które znalazły się w tym piekle na ziemi, w obozach, do czegoś, co w socjologii określa się mianem reinterpretacji wartości i norm. Był to dla jednostek sposób na życie w nowej, jakże odmiennej od poprzedniej rzeczywistości. Dawała szansę na przeciwstawienie się permanentnemu oddziaływaniu socjotechnik obozowych, które uderzał właśnie w ten system wartości moralnych jednostek, który chciał tą jednostkę odczłowieczyć, wynaturzyć, uczynić robotem, uczynić jedną wielką myszką, króliczkiem doświadczalnym, nikim. Ta właśnie reinterpretacja wartości pozwalała tworzyć nowe sposoby społecznych zachowań, które umożliwiały i zachowanie cenionych przez więźniów elementarnych wartości ogólnoludzkich, ale dawała szansę na przeżycie, ponieważ ona uzasadniała konieczność korzystnych kompromisów zarówno w tej sferze moralno-etycznej, jak i w sferze aksjologicznej. I teraz jednostka, która jest zagubiona, która jest anonimowa, która nie potrafi poradzić sobie z własnymi problemami, a która potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje swojego odniesienia do społeczeństwa właśnie przez grupy. Wtedy, kiedy zabroniono jej udziału w jakichkolwiek grupach, nie było grup, była bezkształtna masa, poszukuje i zaczyna tworzyć własne grupy, które socjologowie określają jako grupy nieformalne. I takie grupy w ramach obozu zapewniały jednostce pewien rodzaj stabilizacji, uznanie jej wysiłków z obozowymi trudnościami, wyznaczały pozycję danej jednostki w zbiorowości. Poza tym ustalało normy, wartości, które były wytycznymi dla jego postępowania w różnych okolicznościach życia. Ta grupa była dla więźnia miejscem wymiany poglądów, opinii, informacji o sprawach jej bezpośrednio dotyczących, ale również i całej grupy więźniarskiej. Jednocześnie uczestnictwo w takiej grupie stwarzało możliwość skuteczniejszych działań w zakresie zdobywania istotnych dla życia więźniów przywilejów, profitów. Pozwalało także, żeby wywierać nacisk, aby członkowie jej przestrzegali norm, przestrzegali wartości, które były uznawane przez daną grupę, integrowało jednostkę wokół danego celu. Właśnie, ponieważ jeżeli jednostka miała to swoje po co, wtedy miała łatwiejszą szansę, większą szansę na przeżycie, na przetrwanie. Właśnie grupa obozowa, która działała w skrajnie trudnych warunkach, była dla takiej jednostki przekaźnikiem celów, ideałów, które były ważne w społeczności obozowej. Przekazywała zachowania, które są akceptowane w danej zbiorowości. Można określić ją nawet mianem pewnego filtra, który eliminował skrajne poglądy, postawy, zachowania, który kształtował także poglądy członków, i było to przy jednoczesnym zaniku dotychczasowych autorytetów czynnikiem więziotwórczym właśnie w więźniarskiej zbiorowości. W sposób szczególny na temat studium socjologicznego jednostki, która znalazła się w warunkach określanych jako ekstremalnych, można przeczytać w książkach pana doktora Frankowskiego Ludzie i bestie, Człowiek w warunkach ekstremalnych czy Socjologia mikrostruktury. Natomiast odnosząc się do tematu religijności, w jaki sposób ta religijność, którą przejawiali więźniowie, wpływała na ich postępowanie, była z ich strony pewną formą samoobrony, formą jakże bardzo skuteczną. To na wstępie należy zaznaczyć, że trudną jest, a praktycznie niemożliwą do ustalenia, podać procent wierzących, tych, którzy przeszli przez obóz, a którzy w wyniku tych doświadczeń albo utracili wiarę, albo ją wzmocnili. Nie można także ustalić procentu tych, którzy pod wpływem tej sytuacji się nawrócili. I takim wielkim czynnikiem, który łączył więźniów, były wspólne modlitwy, wspólne śpiewy. One to powodowały, że więźniowie odczuwali pewną namiastkę rodzinnego domu, miłości, ciepła. W początkowym okresie obozów nie zakazywano więźniom modlitwy. Tutaj szczególnie w więzieniach do końca 1939 roku, w więzieniach karnośledczych, mogli oni jeszcze kapłani sprawować mszę świętą. Natomiast już od następnego roku taka sytuacja się zmieniła. Niemcy zauważyli, że religia, wiara w Boga jest wielką bronią. Bronią, którą mogą oni pokonać ten nieludzki system. Bronią, której nie można zwalczyć. Owszem, były zakazywane oficjalne formy. Więźniowie ponieśli swoją wielką martyrologię za wyznawanie wiary w Boga, za modlitwę. Ale pomimo to modlili się wspólnie. Modlitwa pojedynczej grupy, pojedynczej osoby nie mogła zostać przez okupanta zakazana. To łączyło właśnie więźniów, pomimo różnic narodowych, nawet i religijnych. Szczególnym rodzajem, który powodował więź pomiędzy nimi, były tradycje świąteczne, zwłaszcza bożonarodzeniowe, które wspólnie przeżywane były dla nich i stwarzały między nimi więzi niemalże rodzinne. Więźniowie wyrabiali w sobie postawę chrześcijańską. Godzili się z wolą Bożą, z tą sytuacją, w jakiej się znaleźli. Ufność w Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie dawała im także nadzieję na przeżycie, na wyzwolenie. Tutaj szczególnie bliskim był im motyw krzyża, motyw Golgoty, który oni sami w danej chwili aktualnie przechodzili. Chrystus, który cierpiał za zbawienie świata, ale który równocześnie zmartwychwstał, był szczególnie im bliski. Przeżywali te doświadczenia w swojej codziennej rzeczywistości i dzięki temu starali się także, pomimo warunków, praktykować miłość, na ile potrafili, miłość bliźniego i doceniać drugiego człowieka.
Dziękujemy. Drodzy Państwo, te słowa mówiła pani doktor Magdalena Cybulska. W naszym studiu jest jeszcze pan doktor Jacek Wilczur, a my mamy połączenie z panem profesorem Władysławem Terleckim.
Witam drogi ojca Benedykta.
Witamy, witam panie profesorze, państwa. Szczęść Boże.
Witam drogą panią doktor i profesora Jacka Wilczura. Proszę państwa, no, jest to dla mnie radosny dzień, że tak wybitny uczony zabiera dzisiaj głos w tak ogromnie ważnej sprawie. Jest to moment historyczny. Profesor Jacek Wilczur to jeden z największych autorytetów naukowych w Polsce, który porusza najtrudniejsze tematy w tej chwili. Temat porzucony, pominięty, temat niepoprawny politycznie, temat zagłady narodu polskiego. Zwróćcie państwo uwagę na to, że milczą inni historycy. Gdzie oni są? Czemu milczą? Czemu inni uczeni milczą? I jestem ogromnie szczęśliwy, że dzisiaj po latach milczenia zabiera głos jeden z największych autorytetów w tej sprawie, profesor Jacek Wilczur. Rozumiem, że sprawa jest już w tej chwili tak ważna, że dalej milczeć nie można. Tym bardziej, że sam przecież wielokrotnie byłem w Radiu Maryja i myśmy poruszali ten temat i prosiliśmy profesora o zweryfikowanie tego ogromnie ważnego problemu. Bo przecież, proszę państwa, nie może tak być, że dzisiaj podaje się ilość poległych w Auschwitz-Birkenau na 1 do 1,5 miliona, a Witold Pilecki, który przecież był kompetentną osobą, prawda, przywołujemy tego postać i chyba nie trzeba nikomu mówić, o co chodzi, prawda, podaje liczby 3 miliony Żydów poległych, zamordowanych i 2 miliony Polaków. Więc nie możemy pozostawić tej sprawy bez prób rozstrzygnięcia. Tu dla mnie wspaniałe są słowa profesora, że to jest wielki uczony, on zdaje sobie sprawę, że tej prawdy w liczbach my do niej nie docieszymy do końca, to wie tylko Bóg, ale my mamy obowiązek dotrzeć do tej prawdy materialnej, jak najdalej jest to możliwe. Czemu tego nie robimy? Jeśli my nie upomnimy się o tych naszych braci, o tych, których przecież też urodziły matki. Dla mnie to jest osobisty wielki dramat. Od wielu dziesiątków lat ten problem badam i stawiam sobie pytanie, czy tych ludzi nie urodziły matki? Czy ci ludzie nie byli naszymi braćmi? Jeżeli my teraz pójdziemy dalej, zostawimy ich samych, to przegrywamy solidaryzm, przegrywamy najważniejsze wartości ludzkie, przegrywamy wartość słów, sensów homo sapiens. Jeśli to przegramy, to świat nie ma już dalej drogi w przyszłość, bo to znaczy, że następna tragedia jest już przed nami. I tutaj, proszę państwa, no chciałem tylko po prostu postawić kilka pytań profesorowi, ponieważ no, są to po prostu sprawy tak ważne. I dlatego jeszcze raz stawiam pytanie do innych uczonych, do historyków. Dlaczego milczycie? Dlaczego w tej sprawie najważniejsze, czy jest ważniejsza sprawa na tę sprawę? No nie ma. Jeżeli my nie rozwiążemy, to po prostu tracimy jakby ludzkie oblicze. I tutaj zwróćcie państwo uwagę, chciałbym tutaj właśnie profesorowi postawić pytanie. Dla mnie osobiście, ja nie jestem historykiem zawodowym, jestem świadkiem historii. Trafiłem na świadków, na więźniów Auschwitz, którzy mówili nam, dzisiaj już nie żyją niestety, prawda? I chciałem właśnie postawić profesorowi pytanie, czy wolno było pominąć ustalenia śledztwa Nadzwyczajnej Radzieckiej Komisji do badania zbrodni niemiecko-faszystowskich agresorów, o której to komisji profesor dzisiaj już powiedział wyczerpująco, więc ja tylko to przypominam. Ta komisja miała przed sobą rzeczywistość tego niesamowitego zupełnie obszaru, jakim był właśnie Auschwitz-Birkenau, gdzie leżało miliony różnych przedmiotów, sterty waliz, butów, jeszcze zwłoki ludzkie, wózki dziecięce, rondle, patelnie, to wszystko walało się na o tym ogromnym terenie, było no, miliony, jeśli nie miliardy przedmiotów. Dzisiaj tego już nie ma. I dzisiaj łatwo powiedzieć, że w tym parku angielskim, niedawno byliśmy w Birkenau, wszystko wystrzyżone, prawda, jest park angielski. Tego już nie ma. I ci, którzy wtedy stanęli, to jest charakterystyczne, ci, którzy stanęli wtedy na tym miejscu, oni wszyscy podawali liczbę co najmniej 4 milionów. Również przecież zaraz po badaniach Komisji Radzieckiej rozpoczęła badania komisja profesora Jana Zena, która zaczęła swoje działania w maju i która doszła do tych samych wniosków. Więc jakim trybie można było w tej chwili sugerować już nie w skali polskiej, ale w skali globalnej, że nie zginęły co najmniej 4 miliony, ale że zginęło 1,5 miliona. Ja tylko fragment, jeśli Państwo pozwolą, zacytuję, mam tu pod ręką oświadczenia Komisji Radzieckiej. I tu po prostu chodzi o skalę, żebyście po prostu Państwo widzieli skalę, dlatego że trudno dotrzeć do tych materiałów. A to właśnie fragment relacji Komisji Radzieckiej, że w samych tylko 5 krematoriach 52 retorty przez cały czas ich istnienia Niemcy mogli zniszczyć. I tu jest tabela, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte krematorium, czas istnienia w miesiącach. Pominę to oczywiście, żeby nie było to zbyt długo, podaję tylko liczbę globalną. Więc wyliczona liczba globalna 5 milionów 121 tysięcy można było spalić w tych retortach. I dalej, to jest mój komentarz oczywiście, i dalej fragment oceny relacji Komisji Radzieckiej. Biorąc pod uwagę stosowanie przez Niemców w szerokim zakresie stosów do palenia zwłok, ogólna zdolność urządzeń do zabójstwa ludzi w Oświęcimiu winna być większa od przytoczonej wyżej. Jednak uwzględniając dodatkowy czynnik, jak niepełne wykorzystanie w poszczególnych okresach, techniczna komisja ekspertów przyszła do wniosku, że za czas istnienia oświęcimskiego obozu niemieccy kaci zniszczyli w nim nie mniej niż 4 miliony obywateli Związku Radzieckiego, Polski, Francji, Jugosławii, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, Bułgarii itd. itd. I tutaj jest to dla mnie zaskakujące, bo sam dr Piper, który cytuje ten werdykt Komisji Radzieckiej, pisze dalej, to już jest jego cyta, że oceniając wiarygodność danych zawartych w przytoczonej tabeli Komisji Radzieckiej, można stwierdzić, iż one są na ogół zgodne ze stanem faktycznym. I tak dalej. On to pewnie potwierdza. Dotyczy to zarówno przepustowości poszczególnych krematoriów i tak dalej, i tak dalej. Pomijam to, bo to jest dużo. Ale jeszcze zwróćmy uwagę tylko na to, że Komisja Polska, która rozpoczęła badania, bo Komisja Radziecka rozpoczęła w lutym 1945, jak słusznie profesor powiedział, że na tym terenie, na którym wczoraj jeszcze byli Niemcy niemal, prawda? W maju pojawia się na terenie komisja, główna komisja badania zbrodni niemieckich w Polsce pod przewodnictwem profesora Jana Zena i ona stwierdza dokładnie to samo, że opierając się na podstawie średniej wydajności krematoriów wyliczonej technicznie i potwierdzonej zeznaniami świadków oraz na ilości dni ruchu krematoriów urządzeń zastępczych, doły do spalania zwłok, przy uwzględnieniu wszystkich okresów stwierdzonych przerw i napraw, ocenia biegły ilość osób zagazowanych i spalonych w urządzeniach niszczycielskich obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka sumarycznie na nie mniej niż 4 miliony ludzi. Więc proszę Państwa, taka jest prawda materialna tych, którzy widzieli to na własne oczy. I teraz pytanie drugie do profesora. Co możemy zrobić my dzisiaj? Jakie powinniśmy podjąć działania i do jakiej instancji powinniśmy się dzisiaj zwrócić, aby ta sprawa została ostatecznie zbadana? Od 1990 roku domagamy się zwołania Międzynarodowej Komisji, konferencji, przepraszam, która zajmie się tą sprawą. Ponieważ od tych obietnic mija już ponad 16 lat, a odchodzą ostatni świadkowie, no musieliśmy sami powołać społeczny zespół badawczy. Ale przecież my nie przyznajemy sobie kompetencji dostatecznych rozstrzygnięć. Mieć to, co powinna zrobić jakaś specjalnie powołana komisja i to przez kogo? To są sprawy, uważam, najwyższej wagi ludzkiej, państwowej i tutaj jestem ogromnie szczęśliwy, że profesor zaapelował do władz naszego państwa, do władz najwyższych. Przecież tego nie można zostawić nierozwiązanego. My mamy obowiązek moralny, żeby tą sprawę rozwiązać tak, jak będzie ona możliwa. Może dodam sobie na koniec jeszcze, proszę Państwa, profesor powiedział tutaj niesłychanie precyzyjnie o tym, że jest to plan. Plan założony. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ten plan się rozwija. Dzisiaj wszyscy, kiedy otworzymy encyklopedię na haśle Treblinka, to znajdziemy, że w Treblince zginęło 700-800 tysięcy osób. Ale weźcie Państwo książkę Ryszarda Czarkowskiego Cieniom Treblinki. Ryszard Czarkowski był więźniem obozu obsługowego Treblinka II i brał udział po prostu jako więzień, prawda, w dziele zagłady. Otóż on wylicza przez 14 miesięcy na 1,5 miliona. Proszę Państwa, proszę to wziąć do ręki i czytajcie. Ja tą książkę kilkakrotnie przeczytałem od deski do deski. No tchnie od niej autentyzmem. I jest on pierwszym badaczem. Myślę, że on nas wszystkich poprzedził, Ryszard Czarkowski, kiedy już wówczas mówiono o polskich obozach koncentracyjnych, prawda, kiedy mówiono o zmniejszaną ilość poległych, zamordowanych. On pierwszy podjął jakby tutaj działania, aby utrwalić prawdę, ponieważ jeśli ostatni więźniowie odejdą, nas nie będzie, to ta prawda zostanie ostatecznie zafałszowana. A więc widzimy, jak rozwija się to wielkie kłamstwo. Tu Treblinka, tutaj Auschwitz, tutaj mamy w Warszawie obóz śmierci, koncentracją Slager Warszał, gdzie sędzia Maria Czcińska, prowadząc śledztwo 83 roku do 96, ustaliła, że zginęło w tym lagrze 200 tysięcy Polaków. Tymczasem dzisiaj nowe śledztwo IPN-u i okazuje się, że no 10, może 15, a może 30, a może w ogóle gazu tam nie było, może nie 5 lagrów, 5 lagrów, tylko może 3 lub 4 lub 2. Otóż ktoś się bawi najświętszą sprawą człowieka. I myślę, że tutaj tym bym właśnie pytaniu zakończył do profesora. Co profesor myśli na ten temat? Stajemy tutaj przed, z jednej strony, zagadnieniem badawczym, bo to dla niego, jako dla wielkiego uczonego, jest to problem badawczy, prawda? Ale z drugiej strony jest to problem natury moralnej. Po trzecie, jest to problem natury też i politycznej. Ale my stańmy tutaj na płaszczyźnie moralnej. My musimy doprowadzić do rozstrzygnięcia tego problemu. Nie możemy zrobić kroku naprzód. Nie zrobimy go, jeśli tego problemu nie rozstrzygniemy. A więc pytanie już na koniec. Właśnie w jakiej instancji musimy się zwrócić w naszym państwie? Może nie tyle w naszym państwie, nie tylko w naszym państwie. Jakich, prawda, musimy użyć specjalistów, prawda, do kogo mamy się zwrócić, aby poruszyć opinię sumienia uczonych, aby ta sprawa została rozstrzygnięta. Bo myślę, że jeżeli tej sprawy nie rozstrzygniemy, to właściwie widzę, że nie ma nadziei dla człowieka, ponieważ wielkim ostrzeżeniem powinien być właśnie lager Auschwitz. Oczywiście on jest symbolem, prawda, jest to największy z około 1000 niemieckich lagrów zagłady, ale chciałem na koniec przypomnieć, jeśli państwo byliście w Sztutowie, że tam na pomniku w Sztutowie są zagadkowe i bardzo groźne słowa. Tam jest napisane tak: jeśli echo ich głosów umilknie, zginiemy. I myślę, że to jest bardzo wieszcze i prorocze. Obyśmy nie zginęli, szukajmy prawdy, ocalmy prawdę o naszych poległych, zamordowanych braciach. Serdecznie dziękuję, będę wdzięczny profesorowi za odpowiedź.
Również dziękujemy. Było to połączenie z panem profesorem Władysławem Terleckim. Prosimy doktora Jacka o odpowiedź na to pytanie.
Pan Terlecki zgłosił do mnie nie jeden apel, a kilka. Wszystkie mi one się bardzo podobają, wszystkie są w moim przekonaniu absolutnie słuszne. Ale gdybym ja miał udzielać szczegółowej na niej odpowiedzi, to nie zmieściłoby się to do rana. I wobec tego odpowiem na to, co zresztą w pięknej wypowiedzi Władysława Terleckiego jest, wydaje mi się, najważniejsze. Mianowicie, co jest do zrobienia? Powiem, jaka jest wizja tego, co jest do zrobienia moja, moich kolegów z tego zespołu, który się tą sprawą, tą i podobnymi zajmuje. Mianowicie, powołanie bezstronnej, uczciwej, złożonej z historyków o solidnym warsztacie pracy. Historyków niedyżurnych, a historyków z poczuciem godności i honoru. Naszych polskich. Mamy doskonałych fachowców. Powołanie wprzód komisji naszej Polski. Ale ponadto dążenie, w moim zrozumieniu, do powołania, do utworzenia. Możemy się do tego przyczynić. Komisji międzynarodowej, bo przecież Oświęcim był cmentarzem zagłady dla Europy. I nie tylko dla Europy, bo ginęli tu również Azjaci i Afrykanie. Powołanie międzynarodowej komisji, takiej, która w sposób solidny i bezstronny weźmie się za badanie istniejących dokumentów, bo nie wszystko przypadło. Dokumentów, literatury dokumentu, wszelkich dowodów tego na to, co się tutaj działo. To jest moim zdaniem rzecz najważniejsza. Zgadzam się z panem Terleckim co do jednej rzeczy, że ta sprawa jest do załatwienia tylko przez nasze pokolenie. Nikt inny za nas tej roboty nie załatwi. I zacząć by trzeba chyba od naszych władz, bo największe cmentarzysko naszej cywilizacji znajduje się nie na Arktyce, ani w Paryżu, tylko w Polsce, w Oświęcimiu Brzezińce. Zacząć by trzeba od nas samych. Jeszcze jest na to czas, mimo że sporo ludzi, świadków odeszło i sporo materiałów, dowodów uległo zniszczeniu. Ale jeszcze jest pora, z tym, że jest to ostatni dzwonek na to, żeby, powtarzam, powołać polską komisję, złożoną, jeszcze raz powtórzę, z solidnych historyków, nie działających na zamówienie, ale działających w poczuciu swojego powołania, historyka. To jest chyba najważniejsza ze spraw, z tych spraw, o którym mówił pan Terlecki. Chcę jeszcze tu dopowiedzieć to, czego nie mówiłem na samym początku, a co jest, wydaje mi się, ważne, co wiąże się też z moją dzisiejszą tu wizytą w rozgłośni. Mianowicie ludzie, którzy tworzyli od podstaw pismo pod tytułem Inne oblicza historii, podjęli zobowiązanie względem samych siebie, że będą absolutnie niezależni, nie będą wolni od nacisków ze strony lewej, prawej i centrum, będą pisać prawdę. I to robimy w tym piśmie. Robimy to od pierwszego numeru, od którego to pismo rozpoczęło. Jeszcze wracam do pytań pana Terleckiego, do jego uwag. Zgadzam się ze wszystkimi. Przypomnę tylko jedną rzecz, mianowicie istnieje taka zasada wśród historyków, z wykształcenia i zawodu, a brzmi ona: naród, który traci pamięć, traci życie. Chciałbym to przypomnieć słuchaczom, ale nie tylko tym, którzy mieszkają w wioskach i małych miasteczkach. Ja to chcę przypomnieć tym, którzy są na szczycie naszej władzy, bo to dotyczy również ich i ich rodzin najbliższych. Prawda historyczna to nie jest tylko opowiastka o tym, co było. Prawda historyczna, udokumentowana, to jest oręż w obronie bytu narodu i państwa. Dziękuję.
Również dziękujemy. Przypomnę, że naszym i państwa gościem jest dr Jacek Wilczur, aktualnie kierownik Zespołu Badawczo-Naukowego do Spraw Zagłady Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przewodniczący Rady Naukowej dwumiesięcznika Inne Oblicza Historii. Jest również z nami dr Magdalena Cybulska, doktor teologii. Przypomnę, że podejmowany przez nas temat to liczby oświęcimskie, próby rewizjonizmu. Rozpoczynamy naszą dyskusję, zachęcamy do pytań, oby one były pytaniami precyzyjnymi, kulturalnymi i oczywiście związanymi z tematem dzisiejszych rozmów. 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy z Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy z Polski Południowej, dla słuchających nas za granicą. 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. I odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię w sprawie właśnie tej liczby osób.
Proszę się przedstawić na początku.
Dzwonię z południa Polski, Kazimiera, moje imię. Mój ojciec był więźniem obozu Brzezinka. Miał numer 17-17-24. Ja mam tutaj przed sobą z Państwowego Muzeum w Oświęcimiu wyciąg. No i tam właśnie jest, że Polak, polityczny, kiedy przyniesiony. Ale chcę powiedzieć, ponieważ mój ojciec jeszcze z kolegą rozmawiali i obliczali i było powiedziane, że, to znaczy ja pamiętam, że do 5 milionów, ale wyciąg z tego muzeum, pan dyrektor magister Kazimierz Smoleń. Ja się pytałam wtedy pana dyrektora, ile właściwie zginęło ludzi. Mamy dokumentację ponad 4 miliony. Gdzie się to wszystko straciło? A teraz, gdyby mój ojciec żył i usłyszał liczbę milion, już nie wiem, bo ona się bez przerwy zmienia, no to ja nie wiem, a naprawdę mój ojciec liczyć umiał. Umiał liczyć. Więc bardzo proszę, ten pan, który mówił poprzednio, ja popieram i naprawdę to jest bardzo ważne. I dlatego bardzo proszę, żeby ustalić właściwą liczbę, ponieważ ta liczba była taka i ludzie liczyli i wiedzieli, ile przychodziło transportów. W ogóle jak obliczali, tylko że mnie to wtedy jakoś tak jeszcze nie interesowało. Teraz już jestem, byłam wtedy młodą osobą i te sprawy nie były mi tak jakoś, mimo że cały czas było w domu i to już było tego za dużo. I ja po prostu to oddalałam od siebie. Ale no nie mogę się zgodzić, jak można tak kłamać. Jak można tak kłamać. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego. Tam jest pan profesor. Bardzo proszę o powołanie tej komisji. To jest rzecz bardzo ważna dla tych ludzi, którzy poginęli. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, panie Kazimiero.
W moim zrozumieniu, w zrozumieniu moich kolegów z tego zespołu, w którym ja pracuję, ta sprawa obniżania liczb nie przyszła z polskiej strony. Ona się tutaj nie urodziła i tego też nie wymyślił pan doktor Franciszek Piper. Nikt z nas go o to nie oskarża. Nie, to jest zamówienie z Zachodu. To jest zamówienie spoza naszej zachodniej granicy. Wszystko na to wskazuje, bo zmniejszona trzykrotnie liczba zgładzonych, to jest zmniejszona odpowiedzialność moralna, prawna i materialna.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Pan Adam z Poznania. Pan profesor pytał, na czyje zlecenie lub czemu to się dzieje, to zaniżenie liczby ofiar Auschwitz. Mniej więcej 10-12 lat temu słyszałem taką informację, nie pamiętam, czy ona była ze Strasburga, czy z Brukseli, że ma być pisany podręcznik historii Europy dla wszystkich krajów, dla szkół średnich. Więc ponieważ nazwy Auschwitz się wymazać nie da, na co nie pozwolą środowiska żydowskie, no to Niemcy się starają, żeby przynajmniej liczba była zaniżona. I stąd najpierw w Niemczech zaczęto gdzieś 15 lat temu lansować, a później u nas było to samo. Jeszcze wracając do liczby ofiar, to jest mianowicie jest notatka służbowa z Auschwitz z czerwca 1943 roku do Centralnego Zarządu Obozów koncentracyjnych. To było pismo Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz. Tam badano wydajność krematoriów i dla 5 krematoriów, które wtedy badano, ustalono wydajność na 4756 zwłok na dobę. Z tym, że według zeznania członka Sonderkommando Stanisława Jankowskiego często przekraczano nawet dwukrotnie tę wydajność. Czyli średnio wychodziłoby prawie 5000 zwłok. To jest z czerwca 1943 roku. Jeżeli krematoria działały gdzieś do listopada chyba 1944 roku, to 300 dni na pewno działały. Razy 5000 zwłok to już daje 1,5 miliona. Jeżeli dołożyć do tego, co przyznał się Hess, że 2,5 miliona, to wychodzi z powrotem na 4 miliony. Z tym, że komu jeszcze na tym zależy? Quislingowców mamy w kraju. Wiem, że podręcznik świętej pamięci doktora Wcześniaka został zakwestionowany przez profesora historii Uniwersytetu Warszawskiego i odrzucony. I nie przeszedł, dlatego że lansował doktor Szcześniak tezę, że Holokaust dotyczył najpierw narodu polskiego, potem żydowskiego. Uparł się pan profesor, że my Holokaustowi nie podlegaliśmy.
Panie Adamie, dziękujemy za tę wypowiedź i prosimy tutaj pana doktora Jacka Wilczura o odpowiedź.
Co do liczb, o których mówił przed chwilą pan Adam, zdaje się, tak? Tak. Nie ma między nami rozbieżności. Myślimy to samo, tak samo o tej sprawie. Natomiast do jednej kwestii, którą pan poruszył, chciałbym się odnieść, bo jest mi ona znana. Mianowicie chciałam w kilku instytucjach, organizacjach, które zajmują się, rozliczają jeszcze czas wojny i zagłady, i chcę pana Adama zapewnić, że Żydzi polscy stoją na samym, tym samym stanowisku, co cała reszta naszego narodu. Ci Żydzi nie podważają liczby, tej, którą my podajemy w obliczach historii. Ci ludzie znają tę samą prawdę, co my, i nie krępują się tej prawdy mówić. Nie robią, podobnie jak i cała reszta narodu naszego, nie robią z krwi polskiej, żydowskiej, romskiej i innej, nie robią interesu. Nie traktują krwi polskiej, żydowskiej, romskiej jak benzyny na giełdach światowych. To chciałem panu powiedzieć, bo o tym wiemy z całą pewnością. Podtrzymują opinię całego narodu, którego oni stanowią część. Dziękuję.
Również dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i
mówi
zawsze.
Teresa z Warszawy. Może padały już wyjaśnienia na temat, który chcę zapytać, ponieważ od niedawna włączyłam radio. Chciałabym zapytać, jak rozumieć wystąpienie w Brzezińce pana prezydenta, którego bardzo cenię i szanuję, a który powiedział, że zginęli przedstawiciele narodu polskiego.
Pani Tereso, to wystąpienie nie było w Brzezińce, to było w Balicach na pożegnanie.
W Balicach, przepraszam, tak, w Balicach na pożegnanie. Tak jest, tak, oczywiście, oczywiście. Tak, dziękuję uprzejmie.
Również dziękujemy.
Ja nie zrozumiałem. Nie zrozumiałem tego pytania.
Pani pyta, pani Teresa pytała, jak zrozumieć wystąpienie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdy mówił w Balicach o tym, że zginęli przedstawiciele narodu polskiego w Oświęcimiu i w Brzezińce. To myślę, że najlepiej byłoby zapytać o to samego pana prezydenta.
Ale sprawa jest oczywista. Nasz prezydent powiedział prawdę, mówiąc o tym, że Polacy ginęli w niemieckim kombinacie zagłady w Oświęcimiu. Przypomnę tutaj, że na 2 lata przed podjęciem przez Hitlera i jego ekipę decyzji o totalnej zagładzie Żydów europejskich, na 2 lata wcześniej mordowano w Oświęcimiu Polaków. Przecież dla Polaków został utworzony obóz koncentracyjny w roku 1940. Także prezydent, mówiąc o zagładzie Polaków w Oświęcimiu, powiedział prawdę, którą my wszyscy zajmujący się tymi sprawami znamy. Tu nic dodać i nic ująć.
Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Dzień dobry, Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Jestem Barbara z Warszawy. Chciałam kilka słów na temat dzisiejszej dyskusji odnośnie Oświęcimia i obozów. odpowiedzieć.
Proszę bardzo, proszę przyciszyć radio wcześniej, będzie łatwiej, prawda? I wszystkim radiosłuchaczom przypominamy o tej zasadzie, ponieważ abyśmy mogli komunikować się tutaj, potrzebne
jest
włączenie radio.
Dobrze, już przyciszam radio.
Prosimy bardzo.
Więc już mogę mówić?
Oczywiście.
Halo? Już. Więc chciałam powiedzieć kilka słów na temat właśnie Oświęcimia i Majdanka. Ja mam kuzyna, który jako młody chłopiec, mając lat 17 w gimnazjum, oni założyli tajne organizacje. No niestety ktoś ich przeskarżył, bo był w tej organizacji. I oni dostali się najpierw do Majdanka, a później do Oświęcimia, gdzie budowali wszystkie te baraki. On jako młody chłopak był do końca, bo był młody i zdrowy i budował. Później no, oczywiście ocalał i po powrocie no, skończył, zrobił tą maturę, skończył studia polonistyczne, napisał książkę o wszystkim, co tam się działo, jak to się wszystko odbywało, kto był z karabinem, komando, ludzie, którzy później w Polsce zajmowali wysokie stanowiska i książki tej nie wydano, dlatego, że nie zgodził się na wykreślenie pewnych akapitów o tych, o których ja zaznaczyłam. W tej chwili on jest no, bardzo ciężko chory. Nie wiem, czy w tej chwili jeszcze żyje w Lublinie. I warto by było właśnie tą książkę w jakiś sposób czy opublikować, czy nawet do tych materiałów sięgnąć, bo to żywy świadek jest. Wiele byśmy się od niego też mogli dowiedzieć. On do nas tutaj przyjeżdżał z Lublina do Warszawy, bo jesteśmy jego rodziną i opowiadał o tym, co się działo w Oświęcimiu, gdzie Polacy ginęli. Przede wszystkim on stwierdził, ja w tej chwili mam 70 lat, on ode mnie starszy był o 10 lat. I on stwierdził właśnie, że tam ginęli Polacy, a później dopiero przecież Żydów brali. A w tej chwili, jak ja słucham, że tylko tam zginęli Żydzi. Przepraszam, tam zginęli i Polacy, i inne narodowości. I to jest zakłamanie historii. I uważam, że dołączam się do wszystkich tych, którzy są za tym, żeby odkłamać historię. Ja nie jestem antysemitką, ale uważam, że trzeba, żeby świat wiedział, ilu Polaków zginęło w różnych obozach. O tym się nie mówi. Jeszcze nie tak dawno przecież mylono powstanie warszawskie z powstaniem w getcie. Nie można tak. Musimy historię naszą znać, wiedzieć i przekazać pokoleniom. Bo jeżeli my, tutaj prawda padła, że jeżeli my odejdziemy, niestety już zaginie cała tajemnica, która w tej chwili jest tak skrywana dla różnych celów.
Pani Barbaro, dziękujemy.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ja pozwolę sobie wystąpić przed panem profesorem, którego tutaj gościmy. I przypomnieć słowa Melchiora Wańkowicza. Kruche i niepewne są nasze pamiątki, nasze dokumenty. Równie kruche jest niemal życie świadków. I tutaj prosząc, jeżeli są jakieś dokumenty, można na adres Inne Oblicza Historii do tego czasopisma. Można również wysyłać do IPN-u. IPN zawsze jest otwarty, z tego co tutaj gościliśmy przedstawicieli IPN-u, również mówili o tym. Jeżeli już nie chcemy tam, można również na moje nazwisko, imię do Radia Maryja. Ale prosimy panie profesorze o zajęcie stanowiska, głosu, do powiedzeń.
Myślę, że z tej wypowiedzi pani jest jedna taka... Jest tam ciekawy taki moment, znaczy wszystko to, co pani powiedziała, jest do zaakceptowania. Otóż ta książka, o której pani powiedziała, ja nie bardzo wiem, pani chyba nie mówiła dokładnie, kiedy ta książka była opublikowana, ale jeżeli została wyczerpana lub jeżeli nakład był niski, warto pomyśleć o tym, żeby ją wznowić.
Ta książka nie była opublikowana, ponieważ autor nie zgodził się na wykreślenie pewnych akapitów, które wydawca czy ktoś chciał, aby one były usunięte.
Ale kiedy to, w którym to było roku?
O, ja też nie.
No to jest bardzo istotne dla sprawy. Tak, bo cenzura już dziś nie obowiązuje. I czy nie warto by spróbować dzisiaj pełny tekst opublikować? Tak, bo nie potrzeba się już bać cenzora. To jest bardzo istotne. Byleby był odważny wydawca. Jeszcze a propos wydawca. Odważnych wydawców za dużo my nie mamy w tym kraju. To jest bardzo istotna rzecz. Zbyt dużo my ich nie mamy. Wolą żyć życiem wygodnym. Ale jest i garść odważnych. Myślę, że warto pomyśleć o tym, jak znaleźć takiego wydawcy i wydrukować pełny, nieobcięty, niecenzurowany tekst.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Andrzej Sopot, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogę się włączyć do rozmowy?
Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Tak, szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i drogi gości. Ja mam taką bardzo istotne pytanie, właściwie dwa, ale to jedno z najważniejsze. 7 maja tego roku tygodnik Wprost opublikował artykuł pod tytułem Komisja Zacierania Zbrodni, w którym wykazał, czy też dostarczył taką wiadomość, że począwszy od samego początku, to znaczy zanim powstał Instytut Pamięci Narodowej, przedtym była Główna Komisja Badania chyba zbrodni hitlerowskiej, to się tak nazywało, później pewne mutacje przechodziła i teraz mamy ten instytut. Otóż przez cały czas, od 1959 roku, zmienił się ustrój, Polska zyskała wolność, ale okazuje się, że na żądanie centrali akt niemieckich zbrodni w Ludwigsburgu, która gromadzi na użytek Niemiec dokumenty zbrodni III Rzeszy, ten instytut i poprzednie komisje w ciągu tych wielu lat wysyłały bezcenne oryginały dokumentów zeznania świadków dotyczących zbrodni niemieckich w ten sposób, że nie zostało w Polsce żadne pokwitowanie, że coś tam zostało przekazane i kiedy niektórzy pracownicy IPN zaczęli zastanawiać, co się dzieje, no to na pytanie skierowane z Ludwigsburga do Niemców odpowiadano, że te akta już są nieaktualne, zniszczone albo zostały przekazane dalej. Ponieważ w sądach niemieckich nie ma takiego tworu jak IPN, tylko działają sądy, powiedzmy, w systemie sądownictwa ogólnym i one gromadzą akta i prowadzą ewentualne sprawy. Ja jestem bardzo zaniepokojony, jeżeli to jest prawda, taką pracą. Został wymieniony z nazwiska profesor Witold Kulesza w tym artykule, który dzisiaj uważa, że to jest właśnie wzorowa współpraca polsko-niemiecka, na tym polega. Jestem głęboko zaniepokojony, ponieważ zupełnie patrząc z innej strony, dla mnie Instytut Pamięci Narodowej to jest jakaś ponad wszystkimi instytucjami i trybunałami w Polsce instytucja, która może oskarżać i publikować na przykład nazwiska duchownych o coś tam podejrzanych poprzez teczki, podając pewne imię i nazwisko, czyli wydając wyrok cywilny bez prowadzenia procesu żadnego i udowodnienia winy. Więc ja mam całkowite brak zaufania do tego instytutu i jeżeli teraz, przed chwilą słyszałem, że ta książka, o której była mowa, mogła być, czy dokumenty przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej, to się zastanawiam, czy w ogóle jest sens, czy one tam po prostu nie zginą. Druga sprawa dotycząca komór gazowych. Zauważyłem, że od szeregu lat, no 7-8 lat, jest w Polsce systematyczna praca prowadzona nad udowadnianiem, że komór gazowych nie było. Ja sam byłem w Oświęcimiu, zwiedzałem ten straszne miejsce w Auschwitz i wchodziłem do takiej komory gazowej, no to one istnieją rzeczywiście, to jest coś potwornego i muszę powiedzieć, że stwierdziłem z przykrością, czy z przerażeniem, że japoński czasopismo, przegląd historyczny japoński, zaangażował się i jego Japończycy, pracownicy, niektórzy tego czasopisma, współpracownicy, udowadniają i wyśmiewają, że oczywiście komór gazowych nie było. Chcę zapytać pana profesora Wilczura w tych dwóch sprawach, bo uważam, to są sprawy bardzo znaczące. Czy mogę uzyskać odpowiedź?
Prosimy bardzo. Prosimy przejść już na
tak,
odbiór.
Tak, ja przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Znam ten artykuł z tygodnika Wprost, o którym to artykule mówił pan przed chwilą. Nie podjąłbym się udzielenia odpowiedzi na to pytanie i myślę, że po ukazaniu się tego artykułu odpowiednie instancje naszej władzy chyba sprawą zajęły się w celu wyjaśnienia tej rzeczy, ale jest bardzo prosta droga, wydaje mi się. Jest nowy szef Instytutu Pamięci Narodowej, pan Kurtyka, i można się przecież do niego wprost zwrócić. Do tego ma prawo każdy obywatel Rzeczypospolitej. Zwrócić się z zapytaniem, jaka jest prawda, jeżeli idzie o przekazanie tej ogromnej ilości dokumentów stronie niemieckiej. To znaczy stronie niemieckiej trzeba ją nazwać po imieniu. Instytucji, która zajmowała się dokumentowaniem i również ściganiem zbrodniarzy swoich własnych, niemieckich, hitlerowskich. Należy się zwrócić do szefa IPN-u i jego odpowiedź moim zdaniem powinna być wiarygodna. Drugie pytanie, przepraszam, proszę mi przypomnieć, bo to tak było jedno po drugim.
Ja też do końca nie zwróciłem uwagi na to pytanie. Też mi umknęło, przepraszam, nie zanotowałem. Tak. Może nam wróci to pytanie, spróbujemy odebrać kolejny telefon. Czy jeszcze pan profesor?
Nie, tutaj to tylko tyle. Jest to sprawa rzeczywiście bardzo ważna, to o czym pan mówił, bo z tego, co ja pamiętam z pracy w aparacie ścigania zbrodniarzy wojennych hitlerowskich, to istniała umowa między nami, między Polską, a między Republiką Federalną Niemiec, którą reprezentowało Centrum Dokumentacji w Ludwigsburgu, o wzajemnej pomocy i wymianie dokumentów. No, to wobec tego istnieją jakieś ślady tego, jak to się działo wtedy z tym przekazywaniem, na jakiej zasadzie. Czy była to pomoc zwrotna, czy były te dokumenty przekazywane na stałe, czy u nas robiono fotokopię tego, czy nie. Ale powtarzam, nie ja, ja do tego nie jestem upoważniony, szef Instytutu pan Kurtyka, Instytutu Pamięci Narodowej, moim zdaniem jest właściwym adresem dla udzielenia panu i każdemu bez wyjątku Polakowi, którego ta sprawa interesuje. Dziękuję.
Ja bym chciała jeszcze dodać, poniekąd odpowiadając na pana pytanie, żebyśmy nie zapomnieli, że w ogóle coś takiego jak komora gazowa i okropieństwo śmierci tysiąca ludzi, które przez nie przeszły, nie uciekło gdzieś tam w ogóle w eter i po jakimś czasie nie stwierdzono, że czegoś takiego to w ogóle nie było. Należy młodemu pokoleniu systematycznie przekazywać tą prawdę, wpajać, że takie wydarzenia, takie wypadki miały miejsce. Ponadto czymś wspaniałym tutaj odnośnie pamięci jest beatyfikacja czy kanonizacja, której dokonywał tak bardzo hojnie sługa Boży, nasz papież Jan Paweł II. Tutaj chociażby wymienić naszego świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który oddał życie za innego więźnia, czy chociażby osoby, które za swoją wiarę szły do komór gazowych, a które jednak nie zginęły od tak sobie. I jest to potwierdzenie właśnie w aktach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Dziękuję.
Dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja dzwonię z Łodzi. Janusz, moje imię. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo dlaczego to jest takie ważne, o czym państwo mówią? Bo tutaj spieramy się, tutaj jest ważna nasza przyszłość. Czyli chodzi o charakter uniwersalizmu, czy on ma być oparty na kłamstwie, czy na prawdzie. Czyli tutaj musimy patrzeć w przyszłość, bo ja mam takie wrażenie, że jednak buduje się nam, i to od strony Zachodu, takie totalitarne bóstwo. I Benedykt XVI przy ostatniej wizycie przestrzegał nas, żeby nie budować czegokolwiek na takim abstrakcyjnym myśleniu. I dlatego ta prawda, którą nie można handlować, a niestety to się robi, to w tym na pewno biorą udział pieniądze, nie wolno tą prawdą handlować, dlatego prace historyków są dla naszego narodu bardzo ważne, nie tylko dla samych historyków oczywiście, dla naszego narodu, ponieważ żadna idea nie może być oderwana od narodu, a tutaj się próbuje właśnie złą drogę wybrać, dlatego dziękuję za te wysiłki w poszukiwaniu prawdy, bo tylko na tym możemy budować Europę, bo inaczej to my jej nie zbudujemy, jakiejś jedności. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. I spróbujemy odebrać kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Dzień dobry. Nazywam się Juri, jestem Białorusinem, który tutaj mieszka w Polsce. I mam parę zadań.
Juri, panie Juri, proszę bardzo mówić głośniej i wyraźniej, dobrze?
Jestem Białorusinem, który mieszka w Polsce już od kilku lat. I ostatnio obserwuję to, co się dzieje z historią w Polsce, poszukaniem tej prawdy. I szczerze powiem, że to bardzo mocno przypomina w odziennych momentach Białoruś. A mianowicie, ci ludzie, którzy przychodzą do władzy, od razu stanowią się jakbym świętymi. Oni od razu krzyczą, że dokumenty sfałszowane dotyczące ich. Od razu, nie wiem, do czego zmierzam. Ja po prostu boję się, żeby polska demokracja i polskie poszukiwanie prawdy nie stoczyło się do tej sytuacji, która jest na Białorusi. Bo kiedy jedna osoba lub dwie osoby siedzą po prostu, trzymają tą władzę w Białorusi, to kończy się tylko jedną dyktaturą. I niestety teraz media pracują tylko na dwie osoby w tym kraju. W waszym kraju, który ja bardzo kocham. No, u mnie takie wrażenie po prostu jest.
Panie Juriu, dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy. Nie do końca on był związany z tematem naszych rozmów, ale za te pozytywne słowa o naszej ojczyźnie dziękujemy. I no, mamy nadzieję, że tak do końca nie jest w tej naszej ojczyźnie z naszą demokracją, że ona prowadzi do dyktatury. Czy pan profesor?
Ja również wyrażam mój sprzeciw wobec tej części wypowiedzi, w której nasz przyjaciel Białorusin mówi o tym, że Polska idzie w stronę dyktatury. Nie zgadzam się z tym, że to tak jest, a to, że życie nie jest różowe i nie jest łatwe, wynika z tego, że żyjemy w okresie transformacji. Transformacji. Wszystkie porody są ciężkie, a poród tej demokracji trwa. Ale ponieważ mówił Białorusin, to chcę powiedzieć, że w badaniach moich i mego zespołu zajmujemy się również męczeństwem, krwawymi dziejami Białorusinów, obywateli polskich. My wiemy bardzo dobrze o tym, że co czwarty Białorusin poniósł męczeńską śmierć w czasie niemiecko-hitlerowskiej okupacji ziem polskich. I jeszcze wracam do tej demokracji. Jestem mimo wszystkich trudności, mimo wszystkich kłopotów i mimo to, że życie jest ciężkie, jestem optymistą. To być może wynika z tego, że urodziłem się w najweselszym mieście Europy, w polskim Lwowie. Dziękuję.
Również dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Jadwiga z Lublina. Przypadkowo niedawno wpadła w moje ręce książka pod tytułem Raj Tadeusza Hołuja. Jest to książka, która pisze o perypetiach dziennikarza, który przypadkowo trafił na ślad doświadczalnego obozu koncentracyjnego kierowanego przez hitlerowskiego naukowca specjalizującego się w zagadnieniach ras oraz korzyści, jakie wynikają dla systemu hitlerowskiej państwowości z pracy rasy niewolników. Byłam teraz podczas tej w Krakowie byliśmy z pielgrzymką też w Auschwitz, w Treblince. Pytałam tam, ponieważ myśmy byli już, kiedy obóz był właściwie niedostępny zwiedzającym, bo do 15 tylko był wtedy czynny w sobotę. I zapytałam o ten właśnie raj. Czy to jest rzeczywiście ten obóz doświadczalny był? Ten pan, który, strażnik, nic na ten temat nie wiedział. Czy pan profesor mógłby mi udzielić tej odpowiedzi? Czy to ten raj rzeczywiście istniał, ten obóz? Czy to ta książka tak napisana jakoś? Ona wydana była w 1978 roku.
Tak, słyszałem o tym obozie i widziałem informacje o tym obozie. Nie pamiętam, w którym zespole dokumentów, ale widziałem informację, nawet taką sobie obszerną informację, bo pół strony maszynopisu to już jest sporo. To było w materiałach archiwalnych Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, czyli przeszło to na stan posiadania obecnego Instytutu Pamięci Narodowej i z tego, co ja wiem, to archiwa Instytutu są uporządkowane. Tam się należy zwrócić. To znaczy zwrócić się oczywiście do centrali.
Tak, no ja też
Warszawa, właściwie... Plac Krasińskich.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki byłam bardzo wstrząśnięta. To, co tam, te doświadczenia, które robili tam, to były naprawdę okropne. Ta książka, nie wiem, czy ona jeszcze... Będę ją miała po prostu, bo to była tak wyrzucona po prostu. Mnie zainteresowała, bo rzeczywiście... Uważam, że będzie to takie świadectwo, trzymając tą książkę. Serdecznie dziękuję za ten temat. Pozdrawiam pana profesora, ojca Benedykta.
Również dziękujemy.
I radiosłuchaczy.
Pozdrawiamy z panem Bogiem. Odbieramy kolejny telefon Radio Maria. Proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy głośno.
Witam ojca Benedykta i szanownych gości. Dzwoni Antoni z Łodzi. Witam szanownego profesora pana Bilczura. Panie profesorze, mam przed sobą książkę Procesy wielkich zbrodniarzy wojennych w Polsce, wydaną przez Tadeusza Cypriana i Jerzego Sawickiego, którzy byli prokuratorami Trybunału Narodowego w Norymberdze. Książka wydana przez Spółdzielnię Wydawniczo-Oświatową Czytelnik w 1949 roku. Jak się odbywał proces komendanta Hessa, to był luty i marzec 1947, to Hess powiedział, że w Buchenwaldzie zginęło 51 tysięcy, natomiast w Oświęcimie 4 miliony. Bo Oświęcim to w zasadzie była fabryka śmierci, bo obozów było 150. Największe to właśnie był Oświęcim, Majdanek, Treblinka, Bełżec i Chełmno. I później tu jest napisane tak, że w miarę upływu czasu rosła systematycznie śmierć ludzi. Zginęło 3,5 miliona w komorach gazowych, 500 zginęło w samym obozie, dając potworną cyfrę 4 milionów ofiar. I później, jak był ten proces Hessa, to on się przyznał, że on spowodował zagazowanie 1,5 miliona ludzi, zaprzeczał, że było więcej. I tu, co Państwo mówili o tych komorach, więc w 1944 roku ginęło dziennie, proszę posłuchać, 10 tysięcy ludzi w komorach, a rozbudowywano już urządzenia pozwalające na mordowanie 60 tysięcy. I później polski ruch oporu zaalarmował świat i zaalarmował tych, zawiadomił aliantów, co się działo w Oświęcimiu. I wtedy Berlin odwołał Hessa i na jego miejsca był Liebehenschel, który miał podobno takie podobne zadanie. I później Hess się bronił bardzo spokojnie, nie wykazał żadnej skruchy, no i został. I tu jeszcze mam napisane, że wyrok śmierci przyjął spokojnie, wyrok został wykonany w Oświęcimiu przed budynkiem, w którym mieściło się jego biuro. I w ten sposób zginął człowiek, który ma na sumieniu kilka milionów ofiar ludzkich. I ani Attila, ani Dżingis Khan nie mieli tyle ofiar, ile zginęło z ręki tego hitlerowca. I powiedział na samym końcu, że każdy Niemiec, każdy oficer SS zrobiłby na moim miejscu to samo, oświadczył sam Hess. Rozkaz był rozkazem, a my chcieliśmy wygrać wojnę. Także ja mam, to jest oryginał książki, który tam przed śmiercią mi ojciec dał. I jeszcze powtarzam, Procesy wielkich zbrodniarzy wojennych w Polsce, 1949 rok. Ja mógłbym to udostępnić Państwu.
Dziękujemy za ten
telefon. Szczerze dziękuję. Jeszcze raz bardzo Was gorąco pozdrawiam, żeście taki temat przyjęli, bo cały czas jest zaciemnianie. Jeszcze chciałem się spytać, ojcze Benedykcie. Tu mam przed sobą, jak papież był, teraz co mówił, że Polaków zginęło w czasie ostatniej wojny 6 milionów, 1/5 część narodu, przypomniał wtedy papież. To było w Auschwitz-Birkenau, 28, prawda? I 28 w Panoramie, o 22 pan Turski już przedstawił wykaz, że w Auschwitz zginęło 1,5 miliona Żydów, 150 tysięcy Polaków.
Ja przepraszam, ja za chwileczkę mam przed sobą, mam przed sobą przemówienie Ojca Świętego, Benedykta XVI z Auschwitz-Birkenau. Tam myślę, że ja nie kojarzę, żeby padła liczba.
Jest Ojcze. Polaków.
Dobrze, ja za chwileczkę spojrzę, jeżeli jest ta liczba w przemówieniu, wtedy ją podamy, ale wydaje mi się, że jeszcze tam nie było liczby.
Jeszcze, Ojcze Benedykcie, chciałem się jedną rzecz spytać, bo później 30, ja sobie tutaj zanotowałem, że po powrocie do Watykanu, ale Ojciec Święty...
Przepraszam, ja powiem tak, że to już jest inny temat, dobrze? Dziękujemy z Panem Bogiem.
Ja tutaj odpowiadając na pańskie pytanie odnośnie liczby, to w przemówieniu Ojca Świętego Benedykta XVI nie było podane takiej liczby. Najprawdopodobniej taka liczba padła przy jakimś powitaniu czy w wypowiedziach innej osoby. Natomiast papież nie podawał, nie odnosił się do liczb. Odnosił się do wszystkich tych, którzy złożyli tam swoje świadectwo martyrologii. A przypomnę, że ginęli zarówno Polacy, jak i Żydzi, którzy uważali się także za Polaków mieszkających na terenach Polski. Ginęło jeszcze wiele innych osób i z Białorusi, i z Ukrainy, i z Francji, i z jeszcze innych narodów, które były tu przywożone, i Cyganie, i Romowie. Także nie możemy uogólniać tego wszystkiego tylko i wyłącznie do jednego narodu. Obozy koncentracyjne były jednym wielkim tyglem, gdzie był jeden wielki zbitek ludzi. Dziękuję serdecznie.
Prosimy, panie profesorze.
Ja podpisuję się pod tą wypowiedzią, pani doktor. Tak należy traktować te rzeczy. I z tą liczbą również to chyba nie zupełnie tak jest. Myślę, że pani doktor lepiej to zapamiętała. Ale nie o to przecież chodzi, bo to nie ma sensu dzielić ofiary. Nie ma podziału w ogóle w krwi. Krew jest jedna, krew niewinnych. Myślę o czymś innym w tej sprawie. Mianowicie, że spośród narodów europejskich to właściwie my, Polacy, Czesi i Rosjanie, Serbowie, przechowujemy pamięć o latach zagłady tak, jak żaden inny naród w Europie. Zachód prawie że zapomniał o tych sprawach. Zresztą skala terroru i skala męczeństwa Francuzów, Belgów, Holendrów była bez porównania mniejsza niż na Słowiańszczyźnie, także nawet się trudno dziwić temu, że oni odeszli od tej sprawy. A poza tym oni nie chcą o tym pamiętać, a my chcemy. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która być może nie wszystkim się spodoba, ale zostałem zaproszony tu z bardzo wyraźnym apelem do mnie. Mam mówić to, co my, mój zespół, ja uważamy za prawdę. I to powiem na zakończenie tej kwestii. Mianowicie głoszone są hasła. Ja rozumiem, że są głoszone w najlepszej wierze. Hasła przebaczyć. Mój zespół mówi, ja podpisuję się pod tym. Ludobójcom, hitlerowcom niemieckiej narodowości i nie tylko niemieckiej, nie tylko, ale i kolaborantom hitlerowskim, nigdy nie przebaczyć, nigdy do końca istnienia naszej planety i nigdy nie zapomnieć. Zapomnieć to znaczy popełnić samobójstwo. Nigdy nie przebaczyć i nigdy nie zapomnieć tym, którzy mordowali w hitlerowskich obozach, w łagrach stalinowskich, w obozach zagłady w Chorwacji, na terenie Rumunii i w innych krajach pod niemieckim panowaniem. Zapomnieć, przebaczyć. przebaczyć, to znaczy popełnić zbiorowe samobójstwo na skalę narodu i państwa. Dziękuję.
Również dziękuję. Panie profesorze, na pewno tutaj nie żeby krytykować, ale proszę powiedzieć kilka słów, jak tu rozumiemy to słowo przebaczyć. Bo to jest, myślę, warte podkreślenia i wytłumaczenia słuchaczom i wszystkim.
Księże, jeżeli mowa o przebaczeniu, w ogóle o przebaczeniu, to zacząć by trzeba, tak rozumiem, od jednej rzeczy, od rzeczy najważniejszej, żeby sprawca zbrodni uderzył się w piersi i powiedział na głos nie tylko nam, Polakom, Żydom, Romom, ale wszystkim na tym świecie. Mea culpa. Zawiniłem. Nigdy tego już nie zrobię. Potępiam swoje własne zbrodnie. Wtedy można zastanowić się nad tym, przebaczyć czy nie. I być może, że zmieniłbym wówczas zdanie na temat przebaczenia. Ale my znamy morderców, całe zespoły morderców. Nie tylko w Niemczech, nie tylko w kierunku zachodnim, ale i na wschód od granic państwa polskiego, którzy za nic nie chcą powiedzieć, przebaczcie, zawiniliśmy. Jak można przebaczyć oprawcy, który nie chce przyznać się do zbrodni i który nie chce poprosić o przebaczenie? Dziękuję.
Ja również dziękuję i odbierzemy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Antoni z Poznania, Zakładów Cegielskiego.
Proszę bardzo.
Ja tu wrócę do jednej rzeczy. Na Cegielskim był taki wspaniały napis. Wspaniały, ale nie dla nas. 6 milionów Polaków nie zapomnimy. I ja to wspomniałem do pana profesora, jak tu był jeden, pan profesor Stoma, do profesorów. I gdy tylko polska pożyczkę dzięki temu orędziu otrzymała, tak hasło z bram Cegielskiego z miejsca znikło. I wówczas na jednym z zebrań takich partyjnych powiedziałem, 6 milionów Polaków nie zapomnimy, ale gdy tylko polska pożyczka otrzymała z NRF, tak hasło z bram Cegielskiego z miejsca znikło. Wniosek bardzo prosty. Za pieniądze można wszystko przebaczyć. I z tego wynika, że normalnie jak teraz z Niemiec idą jakieś pieniądze czy z zachodu, to od razu cyfra zamordowanych się zmniejsza. Nie ma już 6, tylko 4, 5 i tak może po kolei. Z Panem Bogiem żegnam. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dziękujemy. Mówił do nas Pan Antoni z Poznania. Panie profesorze, przebaczenie za pieniądze, takie słowa przed chwileczką padły. Jaki stosunek pański do tych słów? I prosiłbym, już nasza audycja powoli zmierza do końca, o podsumowanie, o taki głos człowieka, który, jak się dowiedziałem, tytułu profesora nie ma, ale ma 4 doktoraty, całe życie poświęcił działalności historycznej. Wielki, wielki człowiek. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, ja w tym momencie mówię o sobie, kto przede mną stoi, z kim rozmawiam. Już oddaję głos i proszę o podsumowanie i ustosunkowanie się do tego ostatniego telefonu.
W odpowiedzi na tę kwestię, którą poruszył przed chwilą pan, przypomnę to, co powiedziałem przed pół godziną, bo niczego mądrzejszego i nowego już nie wymyślę. A mianowicie, zmniejszenie, a raczej zmniejszanie, bo to trwa, liczby zamordowanych, to znaczy zmniejszanie odpowiedzialności materialnej, prawnej, moralnej. I w tym, według mego zespołu i moim zdaniem, zamyka się polityka tych, którzy redukują liczby. Zespół mój pozostaje przy liczbie 4 milionów. Mamy zaufanie, zwłaszcza do komisji profesora Jana Zena, wybitnego znawcy problemu, ale nie tylko co do jego ustaleń. Stoimy na stanowisku, że nie mniej niż 4 miliony ludzi oddało życie w męczeński sposób, zginęli z rąk tych, którzy planowali zagładę nie narodu tylko polskiego, żydowskiego, ale zagładę całej cywilizacji naszej, z rąk Hitlera i jego ekipy. Tej ekipy, która w dużym stopniu uniknęła odpowiedzialności karnej, sądowej po zakończeniu II wojny światowej. Tych, którzy sądzono, tych, których skazano, to minimalna ilość w stosunku do sprawców zagłady naszego i innych narodów. Mój zespół, zespół, którym ja pracuję oraz zespół redagujący oblicza historii. Ten zespół nie uznaje różnicy w krwi zamordowanych. To jest krew ofiar.
Dziękuję. Mamy połączenie z ojcem dyrektorem Radia Maryja. Prosimy, ojcze dyrektorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Bardzo pozdrawiam gości czcigodnych i ojca. I dziękuję bardzo za ten temat, za to dzielenie się. Jeżeli mogę, to pierwsze, myślę, że chyba obowiązkiem wszystkich Polaków jest ocalić od zapomnienia i mówić prawdę, przekazywać prawdę, również tę prawdę, którą dzisiaj usłyszeliśmy, przekazywać wszędzie, nawet idąc pod prąd, właściwie idąc pod prąd całej propagandy, bo to jest tragiczne, jak ja usłyszałem, że już któryś raz z kolei, kiedyś mieliśmy audycję na południu Polski, chyba w Oświęcimiu i tam ludzie pracujący w Oświęcimiu też mówili bardzo małe liczby odnośnie Polaków tam zamordowanych. To było szokujące dla mnie i to było w Radiu Maryja, oni występowali. To było dla mnie szokujące i to jest, to widać, to idzie cały czas. Na pewno to jest jakaś polityka w tym i każdy niech sobie wyciąga wnioski, niech będzie mądry. Nie po to, żeby się komuś przeciwstawiać, tylko przeciwstawiać się kłamstwu, nienormalności, a wprowadzać normalność, czyli prawdę. Tylko prawda jest warunkiem pokoju. Tak mówił Benedykt XVI z okazji Dnia Pokoju w tym roku. Przypomniał nam o tym. Tylko prawda nas wyzwoli, mówi Chrystus. Tak. Także ta prawda i dziękuję za prawdę. Naprawdę to jest ogromne, no to jest świadectwo. Oby ta prawda dotarła do wszystkich Polaków i do wszystkich ludzi. Strzeżmy prawdy. To jest pierwsze. Dziękuję jeszcze z całego serca. A drugie, właśnie ja co do tego przebaczenia, przepraszam panie profesorze, że to dotknę, jest chyba ważne, co my myślimy pod słowem przebaczenie, że musimy ustalić język, semantyka jest tu ważna, bo no my się modlimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pamiętamy orędzie biskupów polskich do niemieckich, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. My widzimy, jak uczy nas Chrystus, jak uczą nas ci, którzy Jego doskonale usiłują naśladować. Jan Paweł II. Przebaczenie Jego wszystkim i proszenie o przebaczenie, tak święty człowiek jak Jan Paweł II tak postępował. No, jak to rozumieć? Myślę, to chociażby sprawa Ali Akczy. On mu przebaczył w jakiś sposób, był u niego, ale Ali Akcza ponosił konsekwencje. Ponosił konsekwencje za swój czyn. Tak, nie został zwolniony z więzienia. Gdzieś tutaj chyba te porozróżniać trzeba. No my nie możemy, my wiemy na przykład jak złodziej, tak mi się wydaje, tak to rozumiem. Złodziej coś ukradnie, prawda, to my później, no nawet jeżeli wybaczymy mu, poniesie konsekwencje, to jeszcze później wiemy, poniesie konsekwencje, a my wybaczymy nawet, to później wiemy, że trzeba uważać i nie dawać mu okazji do tego złodziejstwa, nie być naiwnym i tak dalej. Tak, na pewno trzeba budować mosty pojednania pomiędzy ludźmi. To jest, ale naiwnym nie wolno być. No i Chrystus nas uczył i odpuść nam nasze winy. I dalsza modlitwa. Tak jak my odpuszczamy. To jest bardzo trudny problem. Może ja powiem, przepraszam, tak bardzo osobistą sprawę. W mojej rodzinie najbliższej, moja rodzina bardzo ucierpiała też od Niemców. Bardzo ucierpiała, tam były morderstwa, tam był Dachau, tam było naprawdę, no tragedie były straszne. Ja pamiętam, przyjechałem do domu i pytam się, i co wy na to, a ja pracuję u Niemców, czy nie macie mi tego za złe? I wtedy moja mama powiedziała, prosta kobieta, żaden teolog, mówi, dziecko, ciebie tam Pan Jezus posyła, bądź oczywiście, że taki nie i nie myśl źle o Niemcach, bo w każdym narodzie są dobrzy i źli. I tam dobrzy ludzie też byli i są. I w czasie wojny dobrych też żeśmy doświadczali. Także gdzieś myślę to rozróżnianie. No ale ciągle to i przebaczanie. Naturalnie ponoszenie, absolutnie domaganie się zadośćuczynienia. Absolutnie domaganie się sprawiedliwości też. Domaganie się to, co na przykład robią teraz Niemcy i to prawda z tymi zapędami ich, niektórych tych Niemców i jakieś takie oskarżanie Polaków jeszcze, to już jest wybitna, powiedziałbym, buta i bezczelność. To jest jakieś zapomnienie, krótką pamięć mają, a przy tym jest tak niebezpieczne cechy wychodzą z ludzi. Bardzo niebezpieczne. Tak. Ja przepraszam, no ale Jezus Chrystus nas uczy czegoś. To jest pan profesor na koniec tak mocno powiedział i mówię, no my musimy, jak to zrozumieć, jak to my, bo łatwo jeszcze nam mówić, mnie jest łatwo mówić, ja nie cierpiałem, nie byłem w Oświęcimiu. Ja nie cierpiałem od wojny. I tylu ludzi cierpiało. Ale patrzę też na tych ludzi, którzy byli w Oświęcimiu. Pan Piechocki czy inni. A nie tylko w Oświęcimiu. Też byli w innych obozach. Na wschodzie czy cierpieli. Czy od jednego, czy od drugiego. Prawda, z jednej, czy z drugiej strony. Czy te, od tych nosicieli socjalizmów. Czy to był nazistowski, czy marksistowski i tak dalej. Proszę, każde cierpienie od ludzi. Tak, no i widzę, jak oni fantastycznie naśladują Chrystusa i są zachętą dla nas. Przepraszam, tak niepoukładanie, ale bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za to przypominanie tej niesamowicie bolesnej historii. Myślę, że Pan Bóg nam też to w jakiś sposób, Pan Bóg też to widzi, co my żeśmy ucierpieli. I proszę popatrzeć, jak On jest, On nie zapomni człowieka biednego. Nie zapomni cierpiącego, widać to. I to, że nawet w naszej historii, tą powojenną historię, ten totalitaryzm marksistowski, żeśmy tak przeżyli, że były ofiary, ale nie było aż tak wiele ofiar, jak chociażby czy na Węgrzech, czy jeszcze w innych. Te przemiany nie były tak tragiczne, jak w innych krajach, prawda? No, nie było... czy to nie łaska Boża? I te przemiany idą i tyle dobra idzie. I to, że Pan Bóg jakoś tak ochronił nas. Tak, słyszałem, że kardynał Chląd, nie wiem, tylko czytałem to gdzieś. Nie mam potwierdzenia tych faktów. Gdy wracał do Polski, to był u Teresy w Konnersreuth. To jest w Niemczech przy blisko granicy czeskiej. Taka stygmatyczka niemiecka, w której proces beatyfikacyjny jest w toku. I był u niej z jednym z księży, takich kapelanów wojskowych. I ona mówiła, wracajcie do Polski, wracajcie, komunizm się nie przyjmie. Polskę uratuje czarna, wędrująca Madonna. Matka Boża Częstochowska, dana ku obronie naszego narodu. Tak. Proszę zobaczyć, czy to nie łaska wielka? Zostaniemy uratowani, Matka Boża. Czy to nie jest wołanie tamtych ludzi tak strasznie cierpiących? Czy to nie jest modlitwa tamtych o pokój? Tu się nie odezwała i tu jakaś wdzięczność dla tych męczenników nasza powinna być, ale i ta wdzięczność każe nam wiedzieć, ilu ich było i nie wymazywać tego. Albo to, że Jan Paweł II, przecież tak fantastyczny papież, tak fantastycznie, jakie no, pokazać to światu całemu i narodowi, i dzieciom, młodzieży, tego człowieka, wzór do naśladowania dla każdego z nas. Ale to był dar też. Czy to też nie modlitwa tamta, męczeńska modlitwa tylu Polaków, tylu ludzi? No nie wiem. Tak to odbieram wszystko. Nie chciałbym nikomu nic narzucać, ale tak odbieram. No. I tu gdzieś to ciągle trudne przebaczanie. Ja może jeszcze coś tak osobiście powiem. Pamiętam, bo byłem tak wychowywany patriotycznie też i tak byliśmy w szkole wychowani, ale w domu, w kościele, to szło wszystko razem. I pamiętam, gdy mi przyszło z Niemcami jakoś tak bardziej współpracować, zaczęliśmy, modliłem się o to, żebyśmy mogli budować, żeby mógł być włączony w takie budowanie mostów pomiędzy ludźmi, ale również pomiędzy takich mostów pojednania też i Niemcy. I pamiętam, byłem w Niemczech, odprowadził mszę świętą i to Ojcze Nasz. To byli Niemcy i studenci polscy z Krakowa, pamiętam, gdzieś pod Kolonią. Jakie niesamowite przy tym Ojcze Nasz myśli. A później, gdy Niemcy przyjechali i pokazaliśmy im Auschwitz, Birkenau, film był. I po tym filmie to było tak strasznie jeszcze ta historia narodu naszego, historia, pomyślałem o naszej rodzinie, też o wszystkim. To wszystko tak się zmasowało we mnie i podchodzi do mnie Niemiec, takie siwe włosy miał starszy pan i tak mnie bierze za ramię, jak przyjaciel przyjaciela. I to ja już byłem księdzem, jak to było ciężkie. I myślałem wtedy, a co ty robiłeś w czasie wojny? No i diabeł podpowiada bardzo negatywne myśli zawsze. Zawsze, co ty robiłeś? I już może coś złego robiłeś. I tak było ciężko, to łzy same się cisnęły do oczu. W takich momentach chyba to zrozumiałe. Chociaż mężczyzna nie pokazuje łez. I wtedy, bo po paru minutach on mówił, tak, to była wojna, było tak straszne. A myśmy, mój ojciec zrezygnował z pracy, zrezygnował z wszystkiego. Miał firmę swoją, zakład jakiś duży, stolarski. I przestał to robić tylko dlatego, żeby nie robić paczek na amunicję dla Niemców. I zobaczyłem, ten człowiek, który był siwy, o którym byłbym skłonny myśleć, co ty robiłeś w czasie wojny, okazało się, że on był bardzo dobrym człowiekiem. I takich ludzi też myślę, że myślenie o tych dobrych pomoże nam też w przebaczaniu jeszcze bardziej. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Również dziękujemy.
Przepraszam, dziękuję Państwu, Ojcu, Państwu dziękuję za ten trud przybycia do radia. Na pewno wielu ludzi jest dzisiaj bardzo Wam wdzięcznych. Tak tworzymy wielką sprawę. To jest uniwersytet i odradza się Polska. W Polsce coraz więcej dobra widać. Też widać, że rośnie dobro. Oby było tylko same dobro i oby nikt nie niszczył tego dobra rodzącego się. Dziękuję, z Bogiem.
Również dziękujemy, z Bogiem. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi w dniu dzisiejszym są pan dr Jacek Wilczur, aktualnie kierownik Zespołu Badawczo-Naukowego do spraw Zagłady Kresów Wschodnich Polskiej Rzeczypospolitej, przewodniczący Rady Naukowej dwumiesięcznika Inne Oblicza Historii, jak również były członek Komisji do spraw ścigania zbrodni hitlerowskich w Polsce. Jest również z nami doktor teologii pani Magdalena Cybulska. Nasz czas już jest troszeczkę wydłużony, ale prosimy jeszcze o te ostatnie słowa i jeżeli jest taka chęć, pragnienie pozdrowienia bliskich czy słuchaczy.
Ja z pełnym szacunkiem odnoszę się do stanowiska księdza dyrektora. W jednej kwestii, przebaczania. Takie jest stanowisko księdza dyrektora, ale ono, tak ja to rozumiem, wynika po prostu z powołania. Dyrektor jest duchownym. A ja historykiem powszechnym, ale ze specjalnością II wojna światowa i regularnym grzesznikiem. I w związku z tym podtrzymuję moje zdanie. A odwołam się do słów zapisanych w Nowym Testamencie. Oddaj Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. To znaczy, Ja to tak rozumiem w tym przypadku, o którym mówił ksiądz dyrektor, że przebaczyć to jest sprawa między człowiekiem a Bogiem i sumienie. A ja stoję na stanowisku prawa cywilizowanych narodów. Tego prawa, który ściga, dokumentuje, ściga i karze zbrodniarzy, zwłaszcza zbrodniarzy ludobójstwa, sprawców ludobójstwa. Byłbym za tym, o czym powiedział ksiądz dyrektor. Byłbym za tym, żeby przebaczyć. Ale wprzód chciałbym usłyszeć z ust morderców, jeszcze żyjących, słowa: zawiniliśmy, przebaczcie nam. Gdyby to padło z ich ust, ale nie tylko z tych z zachodniej granicy, ale z tych ze wschodniej i z północnej też. Wtedy warto pomyśleć o przebaczeniu. Nie inaczej, tak mi się wydaje. Nie można bowiem słowa, wspaniałego słowa przebaczam, rzucać w pustkę, w próżnię. A przy tym powtórzę, szanuję stanowisko księdza dyrektora, który uważa, no, że po prostu należy przebaczyć. Przebaczyć tak, ale przed tym niech sprawca powie: zawiniłem, przebaczcie. I jeszcze jest jedna rzecz, co do której nie mam pewności. Mianowicie nie mam pewności co do jednej kwestii. Czy my, żywi, mamy czy nie mamy prawo przebaczać w imieniu zamordowanych, zakatowanych w hitlerowskich obozach i w łagrach stalinowskich? Tego nie jestem pewnym. Zdaje mi się, że na to nikt nie będzie w stanie mi na tym świecie odpowiedzieć. Dziękuję.
Ja tutaj chciałabym się oprzeć na cytacie, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan i przed tą uroczystością zesłania Ducha Świętego chciałabym tutaj wyrazić moją nadzieję, że będziemy pamiętać o tych milionach ofiar, które oddały życie, którym zostało odebrane to życie, i będziemy poznawać to, w jaki sposób w tych nieludzkich warunkach potrafili zachować człowieczeństwo, zachować twarz i przez miłość bliźniego, przez traktowanie go po ludzku wyrażali swoją miłość ku Bogu. Żebyśmy my nie bali się w równie podobnych warunkach jak oni, w dzisiejszym świecie sekularyzującym się, być prawdziwymi świadkami Chrystusa i tworzyć nową cywilizację, cywilizację miłości, w której więcej takie zbrodnie się nie powtórzą, a takim symbolem i znakiem nadziei, gdy na usta wielu ciśnie się pytanie, gdzie był Bóg, pozostanie tęcza, która ukazała się nad kominem krematorium w Auschwitz. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Ja również dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchali. Ja mam tylko jeden osobisty apel. Sięgajmy do źródeł wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI. Sięgajmy w ogóle do źródeł, ponieważ drugi raz jestem już świadkiem, gdy ktoś przypisuje Ojcu Świętemu słowa, których nie powiedział, tak jak była tu wypowiedź, że Ojciec Święty mówił w Auschwitz-Birkenau w czasie swojego przemówienia o liczbie ofiar. Nie padło takie zdanie. Przeanalizowałem, tak jak kiedyś usłyszałem, że na placu Piłsudskiego w Warszawie Ojciec Święty Benedykt XVI mówił o lustracji. Myślę, że warto sięgać do tekstów, a nie słuchać lisz tylko i wyłącznie komentarzy. Dziękuję za ten dzisiejszy czas. Wszystkim życząc dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.